Drodzy bracia i siostry, przyjechałem kilka dni temu z Syberii. Jestem na misjach od roku czasu, posłany przez papieża Franciszka na misję Ad Gentes do Barnaul. To jest 250 km na południe od Nowosybirska, południowa Syberia, altajski kraj. Terytorialnie moja parafia pewnie jest większa niż Polska. Miasto liczy około 700 tysięcy. Ja nie mam tak pięknej świątyni, jak wy tutaj, nie mam w ogóle kościoła. Mieszkam na 7 piętrze w bloku, a kaplicę i tabernakulum mam we własnym pokoju. Nie jestem na misji sam. Ta misja ma trochę nowy wymiar. Zostałem na misję posłany z 5 rodzinami wielodzietnymi. Jest jedna rodzina z Włoch, która oczekuje 8 dziecka. 2 rodziny z Wenezueli. Jedna ma 5, druga 3 dzieci. Starsze małżeństwo z Kostaryki, z którym ja mieszkam pod jednym dachem. Oni mają 7 dzieci, ale już dorosłych, a więc jako już emeryci pojechali na misję. I jeszcze jest małżeństwo z Polski, które w sierpniu do nas dojedzie z 6 małych dzieci. Oprócz tego są seminarzyści i wdowy, które pomagają też przy tej misji. Myślę, że już widzicie, jaka sytuacja jest Kościoła w Europie, że sam Kościół tak naprawdę już dla ludzi często nic nie znaczy. Nawet jakby zobaczyli księdza w sutannie czy siostrę w stroju zakonnym, to też ich nie przyciągnie do Kościoła. I na początku chrześcijaństwa też nie było kościołów, były domy modlitwy. Ale upadło całe Imperium Rzymskie, dlatego że dokonał się pewien cud wśród tych, którzy nawracali się do Chrystusa, przyjmowali chrzest i zaczynali żyć jak chrześcijanie. To było świadectwo ich życia. To, co czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy jest mowa o tym cudzie moralnym. Zobaczcie, jak oni się kochają. Bracia i siostry, to, co dzisiaj może przyciągnąć człowieka do Pana Boga, to jest tylko miłość i jedność. Że chodzisz tak samo ubrany, tak samo pracujesz jak wszyscy inni, ale masz intymną, zażyłą relację z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym, który daje ci życie. Masz doświadczenie żywego Boga w swoim życiu. W Związku Radzieckim większość kościołów została zburzonych. Duchowieństwo w 90% zabite, czy to kościoła prawosławnego, ormiańskiego, czy katolickiego. Zostały różne wspólnoty kościoła katolickiego, Niemców, Polaków, Litwinów. Pamiętam, jak kiedyś pojechałem do takiej polskiej wioski na północ od Syberii. Może słyszeliście niedawno, niestety spłonął tam jeden z nielicznych zachowanych drewnianych kościółków, który był tam właśnie w Białymstoku, cyrylicą zapisanym. I pamiętam, jak tam przyjechałem pierwszy raz, to jedna staruszka, która już miała ponad 80 lat, płakała z radości i powiedziała: przy księdza ponad 70 lat się modliłam, żeby móc się jeszcze przed śmiercią wyspowiadać. Mówię wam, kochani, o tym, bo dlatego, że wy na pewno sobie nie wyobrażacie, że przychodzicie jednego pięknego dnia do kościoła w niedzielę i napisana kartka na drzwiach: mszy świętej nie będzie przez najbliższy miesiąc, pojechaliśmy na wakacje. Albo nam się nie chce. A nawet gdyby były drzwi zamknięte, zrobicie krótki spacer i za chwilę macie kolejny, a potem kolejny kościół. W altajskim kraju, gdzie ja jestem, budynków kościelnych jest wybudowanych może 5 na cały altajski kraj. To jest cały dekanat. Ale kochani, choćby dla tej jednej staruszki warto tam pojechać. Tam człowiek nie różni się dzisiaj od człowieka, który jest u nas. Mnóstwo rozbitych rodzin, mnóstwo kobiet z doświadczeniem aborcji, mnóstwo rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i całe młode pokolenie biegające za pieniądzem, jakby myśleli, że im więcej będę miał, im więcej będę posiadał, tym bardziej będę szczęśliwy. Myślę, że my też ulegliśmy temu kłamstwu i wielu z nas dzisiaj ogląda opłakane w skutkach konsekwencje tego. Przecież mówi psalm, jeśli Pan Bóg nie wybuduje domu, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Kochani, potrzebujemy różnych rzeczy, także tych materialnych. Między innymi też dlatego tutaj między wami dzisiaj jestem. Ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to jest tylko kwestia czasu, że zaczyna być wszystko w naszym życiu na miejscu niewłaściwym, a grzechy, w których szukamy szczęścia, pocieszenia, zaczynają się do nas przylepiać jak pszczoły do miodu. Dzisiaj Słowo Boga mówi o tym chlebie powszednim, o tym chlebie niezbędnym, o tym chlebie aniołów, o tej mannie. Każdy z nas doświadcza głodu. Nieraz byliśmy głodni i chcieliśmy kawałek chleba albo zjeść coś konkretnego. Ale ten głód można w miarę szybko zaspokoić. Ale jest pewien głód, który może zaspokoić tylko miłość i jedność. Bo natury człowieka nie oszukamy. Każdy z nas chce kochać i być kochanym. Mamy przeogromny głód miłości. I my dla miłości jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Tylko niestety, jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to przestajemy walczyć o miłość i jedność. Szukać dróg pojednania, przebaczenia, ale walczymy o swoje racje. Jakbym poszedł do waszego domu i zapytał, kto w tym domu ma rację, to się że okaże, że ojciec 100%, matka 100%, teściowa to pewnie ze 200%, każde z dzieci po 100% i mamy 500% normy. W chrześcijaństwie jest zupełnie inaczej. Rację ma ten, który kocha. I to kocha miłością, która jest gotowa zawsze przebaczyć, choćby wina była po drugiej stronie. Bo możesz czasami udowodnić komuś rację. Nawet załóżmy, że masz 100% racji. I co, jesteś szczęśliwy? Usatysfakcjonowany? Nie. Smutny, samotny i sfrustrowany. Bo jeszcze nikomu 100% racji nie dało życia. Ale jeśli zegniemy swój twardy kark, jeśli mimo wszystko jesteśmy gotowi zatrzymać nawet niesprawiedliwość na sobie, przeprosić, prosić o przebaczenie, zawalczyć o miłość i jedność, jest możliwe przeżyć całe życie. Ilu dzisiaj z nas mówi, przebaczam, ale nigdy nie zapomnę. Przebaczyłem, ale niech mi się więcej to babsko na oczy nie pokazuje. Przebaczyłem, ale jak go widzę, to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera. Co to ma wspólnego z chrześcijaństwem, z przebaczeniem, z miłosierdziem? Ile dzisiaj ludzi traci całe swoje życie, sądząc się o przysłowiową miedzę albo o rację w sądach? Biblia mówi, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Już nie mówię, że się sądzimy z sąsiadem, ale często z matką, z ojcem, z bratem, z siostrą. I do grobowej deski niektórzy nie chcą przebaczyć. I myślą, że są w porządku. Pan Bóg dawał Izraelitom po wyjściu z niewoli egipskiej mannę na pustyni. I mówił, żeby zbierali omer, tyle co wejdzie za pazuchę. Mówi, zbierajcie to, co niezbędne. I my też codziennie, a nawet kilka razy dziennie modlimy się tą modlitwą Ojcze nasz. I mówimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chociaż niektórzy mówią, że nie wiadomo, dlaczego przetłumaczono powszedniego, bo tam było takie greckie słowo użyte apoision, którego nikt nie zna do końca znaczenia, bo jest tylko dwa razy w Biblii użyte. Ale mówią, że może właśnie trzeba się w ten sposób modlić. Chleba naszego niezbędnego daj nam dzisiaj. I dzisiaj Słowo Boga mówi, co jest nam niezbędne. Potrzebujemy dachu nad głową. Martwimy się o zapłacone rachunki. Co mamy zjeść? To prawda. Ale słowo dzisiaj mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Kochani, ewangelizacja na wschodzie trwa od wielu lat. Niektórzy myśleli, że ludzie tam są biedni i trzeba im dać od razu chleb, ciuchy, pomóc w tej biedzie. Oczywiście, trochę trzeba. Ale wszyscy księża, organizacje charytatywne, które postawiły tylko na pomoc i w pewnym momencie ta pomoc Caritasu się skończyła, puste kościoły. My też trochę to widzieliśmy w Polsce. Kto w jaki sposób korzystał w swoim czasie z kościoła czy jego pomocy. Ale jeśli ma człowiek ucho zamknięte, to może zaspokoić jego głód, jego żołądek, ale nie pomożesz mu już potem w jego emocjach, w jego pragnieniach, w chorobie duszy. Bo to, co daje nasycenie prawdziwe, jest Słowo Boga. Święty Hieronim, który całe życie spędził tłumacząc Biblię na język łaciński, poznając kulturę tamtych narodów, zostawił ogromną spuściznę po sobie, ale takie dwa zdania, które warto przypominać. Mówił, nieznajomość Biblii jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. Chcesz być dobrym lekarzem, adwokatem, informatykiem, musisz ciągle pozyskiwać wiedzę i to wiedzę krytyczną, nieprzeczytaną gdzieś w jakimś brukowcu albo gdzieś zasłyszaną w radiu czy w telewizji albo na jakimś portalu internetowym. Jeśli chcesz być dobrym specjalistą, cenionym, a potem mieć z tego pokaźną zapłatę, która pozwoli ci utrzymać całą rodzinę, osiągnąć sukces. Jeśli chcesz być dobrym chrześcijaninem, potrzeba, żebyś znał Jezusa Chrystusa, nie tylko ze słyszenia, ale twarzą w twarz. I ten sam święty Hieronim zapisał, że jeżeli ktoś mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, ale nie czyta minimum dwóch rozdziałów Biblii codziennie, to jest bezczelny, arogancki. Sami możecie sobie odpowiedzieć, jak często jesteśmy bezczelni. Nie gorszcie się sobą, mi też się zdarza. Tak bywa, że na wszystko mamy czas. Czasami jest tyle roboty, że nie ma czasu taczek załadować. Biegamy tuda, siuda, tam i z powrotem, ale nie mamy czasu na Pana Boga. Nie mamy czasu się zatrzymać. I dzisiaj Pan Bóg daje nam tą przepiękną uroczystość, która dzięki Bogu jeszcze w Polsce jest obchodzona w bardzo podniosły sposób, że możemy trochę przyznawać się do Jezusa Chrystusa i do tego Chrystusa eucharystycznego. Ale myślę, że my też często nie cenimy sobie Eucharystii. Nie chcę teraz się nikogo tutaj czepiać. Ja wiem, że niektórzy z was bardzo cierpią w swoim życiu, bo gdzieś się pogubili w swoim życiu, dokonali błędnych wyborów, teraz noszą krzyż konsekwencji swoich grzechów i nie są jeszcze gotowi dzisiaj przyjąć przebaczenia z rąk Jezusa i nie mogą przystąpić do Komunii Świętej. Ale ilu z nas nie ma żadnych przeszkód? Żadnych przeszkód. A niektórzy nie spowiadają się latami. A ilu z nas przychodzi na mszę świętą i nie przystępuje do Komunii Świętej? Wyobrażacie sobie być zaproszonym przez prezydenta i przyjść w dżinsach na spotkanie, albo w krótkich spodenkach, albo być zaproszonym na wesele i nie spożywać przygotowanej uczty i nie bawić się ze wszystkimi weselnikami, nie radować się, to jest nie do pojęcia. A dzisiaj bardzo często nie wiem dlaczego, ale nie doceniamy tego ogromnego daru, który mamy. Na Syberii mam jedną staruszkę, która dojeżdża, nieważne czy lato, czy zima. Jeszcze pisze piękne wiersze po polsku. 60 kilometrów autobusami, część pieszo, 2-3 godziny musi pokonać, a zimą i więcej, żeby być w kościele. I zawsze jest. I zawsze jest. Dlatego, że ona tęskni. Tęskni za Chrystusem. A wiele lat nie mogła mieć Eucharystii. Wiele lat ludzie się tam się gromadzili, rozkładali szaty kapłańskie na ołtarzu, czytali księgi w różnych językach i płakali przed ołtarzem i w jakiś sposób duchowy przyjmowali tego Chrystusa. W ten sposób przeżywając swoją wiarę. Kochani, Eucharystia, jak dzisiaj słyszeliśmy, to jest pokarm na życie wieczne. To jest lekarstwo dla naszej duszy. To nie jest coś, co ja otrzymuję za zasługi. Nikt z nas nie zasługuje, żeby spożywać ciało i krew zmartwychwstałego Pana. To jest coś, co nam Bóg daje jako lekarstwo za darmo. Jako coś, co nam ma pomagać w naszych ścieżkach nawrócenia. Dawać nowe życie. Jeżeli idziesz do lekarza i lekarz widzi poważną chorobę, przepisuje ci antybiotyk, to co ci mówi? Proszę Pana, proszę Pani, jedna tabletka codziennie. Jaką my mamy pokusę? Po 2-3 dniach, jak się już dobrze czuję, więcej nie brać, bo to niesmaczne. Ale każdy, kto wie, że przerwał kurację antybiotykową, bardzo często jest taki nawrót choroby, że nie wiadomo, jak mu pomóc. I tak samo mówi Biblia. Diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Jeżeli widzi, że nasze mieszkanie po spowiedzi jest wysprzątane, schludniutkie, piękniutkie, ale nie zaprosiliśmy tam Ducha Świętego, ale nie przyjmujemy Chrystusa w Eucharystii, ale zapominamy o modlitwie, co mówi Biblia? Woła kolegów 7, jako symbolika 7 grzechów głównych, gorszych niż on sam, i robią taką imprezę w sercu i w życiu człowieka, że jego stan jest gorszy niż był poprzedni. Lekarz ci mówi, masz brać przez 10 dni, 14 dni, 2 tygodnie, 3 tygodnie, jedną tabletkę dziennie i bierzesz. I my potrzebujemy tej kroplówki Słowa Bożego. Codziennie czytam te przysłowiowe 2 rozdziały. Siadam z mężem do stołu. Jak mi samej trudno. On przeczyta jeden rozdział, ty przeczytasz drugi rozdział. Już macie 2 przeczytane. Przynajmniej bezczelni nie jesteście. A może potem coś to słowo wam powie. Bo jak się czyta Słowo Boga, to trzeba sobie zadawać pytanie. Panie Boże, co przez to słowo mówisz na moje życie? Bo mam dzisiaj takie problemy, mam takie zmagania, mam taki kryzys, jakąś deprechę. Nie radzę sobie z tym czy tamtym. Pomagaj mi. I Pan Bóg często przez Słowo Boga odpowiada. Kochani, ja nie zawsze byłem księdzem. Chociaż pochodzę z góralskiej rodziny. Miałem 7 lat, kiedy wprowadziliśmy się do Krakowa właśnie do parafii świętego brata Alberta, który mówił, powinien się być dobrym jak chleb, który zawsze na wszystkich leży na stole. Trafiłem do tej parafii świętego brata Alberta i oczywiście byłem ministrantem i tak dalej, ale niestety na moją rodzinę przyszedł kryzys, jak na wiele rodzin dzisiaj w Polsce. Moi rodzice się rozwiedli, kiedy miałem lat 15. Wtedy zostawiłem szkołę, zbuntowałem się na cały świat, zacząłem uciekać w różne subkultury, zacząłem szukać winnego mojego nieszczęścia i na koniec oskarżyłem Pana Boga, księży i Kościół. I na moim świeżo budującym się kościele brata Alberta w Nowej Hucie napisałem czerwonym sprayem, dużymi literami na ścianie księża na księżyc. Tak chciałem wyrazić swój bunt wobec Pana Boga i Kościoła. Trafiłem w środowisko hipisowskie. Moich kolegów nie żyje dzisiaj już ponad 40. Alkohol, narkotyki zrobiły swoje. Wielu z nich popełniło samobójstwo. A przecież większość z nas była z tak zwanych dobrych domów. wykształconych rodziców i często domów zamożnych. Ale jak człowiek nie ma miłości, nie ma jedności, to żadne pieniądze, prezenty nie dadzą szczęścia. Pan Bóg, dzięki Bogu, mnie jakoś odnalazł. Trochę przymuszony przez mamę poszedłem do kościoła, kiedy były katechezy dla dorosłych i młodzieży. Wiem, że w tej parafii też takie wspólnoty są. Siadałem w ostatniej ławce. Miałem wtedy długie włosy, a więc wkładałem sobie słuchawki do uszu i słuchałem Come on baby, light my fire. No wiecie, jak matka kazała iść, to dla świętego spokoju poszedłem. Ale spóźniłem się na 7. katechezę i została tylko pierwsza ławka. To jest niesamowite, zawsze pusta w kościele. Niewygodna trochę. I wtedy jakieś resztki kultury się we mnie odezwały, wyciągnąłem słuchawki z uszu i zacząłem słuchać. I powaliło mnie to, co słyszałem, bo usłyszałem, że jest ktoś, kto mnie kocha takiego, jakim jestem. Z moimi problemami, z moją poplątaną historią, i to jest Jezus Chrystus, który za mnie umarł i zmartwychwstał. Kiedy to kilkakrotnie usłyszałem, trzasnąłem drzwiami od kaplicy, bo już nie mogłem tego więcej słuchać. Mówię, co ty, facet, opowiadasz? Zobacz, jakie piekło jest w moim domu, jak nienawidzę mojego ojca. I tak dalej, i tak dalej. Ale to słowo drążyło we mnie, w tym twardym sercu, jak skała. I w pewnym momencie, kiedy szedłem do domu, zacząłem się modlić. Panie Boże, jeżeli naprawdę jesteś, jest prawda, co mówili ci ludzie, że możesz zmienić moje życie, to to zrób. I zacząłem się cieszyć jak głupi, jak małe dziecko. I wróciłem do kościoła kolejnego dnia. I zacząłem słuchać słowa. I Pan Bóg wyrwał mnie ze środowiska zagrożonego nieustannie śmiercią. I mimo tego, że byłem później zaręczony, i mimo tego, że prowadziłem firmę, dał mi łaskę to wszystko zostawiać i pójść do seminarium. Chociaż niejednokrotnie się buntowałem. Ale doświadczam nieustannie tego, że ten, który daje życie, jest Jezus Chrystus i nie ma innego. I że człowiek jest szczęśliwy wtedy i tylko wtedy, gdy pełni wolę Pana Boga. Kochani, widzicie, że jestem gaduła, mógłbym gadać tak jeszcze długo. Może ostatnia rzecz, a propos świętego brata Alberta. Wszyscy znacie tutaj na pewno ten obraz Ecce Homo. Ja kiedyś właśnie słuchając Słowa Bożego usłyszałem, żeby szukać w drugim człowieku oblicza Jezusa Chrystusa. A wtedy był czas, że bardzo nienawidziłem mojego tatę. Już byłem 3 lata w kościele, ale nie potrafiłem z nim rozmawiać. Miałem taką pogardę, brak miłości do niego. I właśnie modliłem się przed tym obrazem. I Pan Bóg dał mi siłę, żebym to ja nie czekał na to, że ojciec mnie za wszystko przeprosi, ale ja prosiłem o przebaczenie mojego ojca. Za to, że go nie kochałem, za to, że z nim pogardzałem, za to, że przez wiele lat patrzyłem na niego przez pryzmat cierpienia mojej matki. I dzisiaj mogę z ojcem rozmawiać jak z przyjacielem. Dał mi Pan Bóg, zabrał te wszystkie trudne rzeczy z serca, chociaż to jest pewna historia, której się nie zmieni. I dał mi kochać tego człowieka takiego, jakim jest. Dlatego, kochani, ceńcie sobie Eucharystię. W pierwszych wiekach mówiono, że jeżeli 3 razy się przyjdzie na mszę świętą, a nie przyjmuje się komunii świętej, to można spokojnie ekskomunikować. Bo albo człowiek cudzołożył, albo kogoś zamordował, albo się publicznie wyrzekł Chrystusa, dokonując apostazji. A to, że się wkurzysz nawet przed wyjściem do kościoła na swojego starego, to jest normalne. Słowo Boga mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech nie zachodzi słońce nad waszym gniewem. Nieraz powiemy 2 słowa za dużo, albo się zachowamy jak ostatni kretyni, nie obrażając nikogo. Ale po to jest Eucharystia. Spowiadamy się na początku, spowiadam się wam, bracia i siostry, zresztą myślą, uczynkiem, zaniedbaniem. Potem słyszymy w konsekracjach, bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie, na odpuszczenie grzechów, a potem przekazujemy sobie znak pokoju. Jeśli zawiniłeś, to przyjmij tą komunię świętą. Jeśli musisz iść do spowiedzi, idź. Ja muszę czasami jechać 300 kilometrów do spowiedzi albo czekać parę miesięcy. Idź. Pan Bóg tam na ciebie czeka. On cię nie osądzi. Nawet jakbyś trafił na jakiegoś księdza, który cię źle potraktuje. Bóg cię nie osądzi i On cię nie osądza. Bracia, warto zaczynać naprawdę na nowo. Kochani, ostatnie zdania. Bardzo dziękuję, że mieliście cierpliwość do mnie, bo za długo gadam. Bóg zapłać za wsparcie, za te wszystkie ofiary, które złożycie dzisiaj na tace. Życie na Syberii jest kruche. Że moi bracia z Wenezueli, z Kostaryki, z Włoch nie mogą pracować jeszcze co najmniej przez 2 lata. Muszą studiować rosyjski. Prawo zabrania im pracy, dopóki nie będą mieli karty stałego popytu. A więc żyjemy z łaski Bożej. Życie tam jest droższe niż w Polsce. Niestety, taka przewrotność tamtego systemu. Potrzebujemy około 5000 euro miesięcznie, żeby tam w ogóle jakoś egzystować. Najwięcej pochłaniają wynajmy mieszkań, studia. Raz na czas trzeba iść do lekarza. Także będę bardzo wdzięczny, jeżeli możecie pomóc. W kruchcie kościoła też przywiozłem książki z homiliami, które przepowiadałem jeszcze pracując przez 10 lat w Warszawie. Także jak ktoś jeszcze chce trochę posmakować Słowa Bożego, Jego słodyczy, to zachęcam do lektury. Przy wyjściu też będą rozdawane ulotki, tam jest parę informacji na temat tej misji. Może ktoś z Was będzie chciał w jakiś sposób stały wspierać tę misję, nie tylko dzisiaj, albo dzisiaj po prostu nie może, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. I taką ostatnią rzecz, którą mówię, w tej chwili na Syberii jeżdżę takim starym, rozwalającym się samochodem z 92 roku i kiedy jest minus 40, minus 50, to mi nogi odmarzają. A więc modlę się od pewnego czasu i wszędzie, gdzie jestem, to mówię, jeśli ktoś miałby jakiś samochód, który chciałby ofiarować na misję, niestety są wymagania trochę. Musi mieć napęd 4x4. Czy to będzie bus, czy to będzie jakiś jeep, to będę bardzo wdzięczny. Może komuś Pan Bóg dał więcej niż potrzeba i chce się podzielić z misją na Syberii, to będę bardzo wdzięczny. Bóg zapłać jeszcze raz za wszystko Wam, drodzy bracia i siostry. Odwagi. Szczęść Boże.